zdarzało się czasami, że ktoś próbował na tobie wywierać wpływ, rozumiem, tak?
Tak, ale to czasami było takie wręcz śmieszne. No. Zychowiczowi mogą naskoczyć. Nie mam, kto ma do mnie zadzwonić. Nastroje z Polaków są takie, że nie kupują opowieści amerykańskiej, że to jest walka dobra ze złem, skoro u boki u Ameryki walczy w tej wojnie Izrael, który raptem dopiero co zmasakrował 70 tysięcy ludzi w strefie Gazy i w tym tysiące po prostu dzieci i niemowląt.
Bardzo duże wyzwanie było i cały czas jest przed Jackiem Bartosiakiem. Jak zareagowałeś na te informacje dotyczące jego doktoratu swego czasu? Doktoratu, który...
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję za niezwykle pozytywny odbiór pierwszej części odcinka z udziałem Piotra Zychowicza, która zdobyła grubo ponad 100 tysięcy odsłon. W związku z tym, tak jak obiecałem, publikujemy drugą część, a na jej starcie zapytałem swojego gościa o to, jak dzisiejsza polityka polskich władz zostanie oceniona przez historię.
Ta polityka z perspektywy lat będzie oceniana niejednoznacznie. To znaczy, z jednej strony myśmy wreszcie nie byli first to fight. Nie wiem, czy pamiętasz, jest taki plakat słynny, który Polacy przygotowali chyba zaraz po klęsce wrześniowej, po klęsce 1939 roku, poszarpany polski sztandar,
tak, tak,
i napis first to fight, pierwsi do walki. No i, no wiesz, w Brytyjczykach raczej wywoływał on takie zażenowanie, w tym sensie, no kto się opakuje pierwszy do walki, prawda? Cała gra przed dniu II wojny światowej polegała na tym, żeby innego wypchnąć do walki jako pierwszego, bo wszyscy wiedzą, że ten wygrywa wojnę, kto wchodzi do niej jak najpóźniej i zachowuje jak najwięcej sił na koniec, a nie traci wszystko w pierwszych godzinach wojny, a potem oczekuje wdzięczności na koniec, bo tak to po prostu nie działa. Liczy się to, jaki jesteś silny przy stole rozmów na samym końcu wojny, a nie to, że wszedłeś pierwszy do walki, się dałeś zmasakrować. Ale do czego zmierzam? My trochę prowadziliśmy taką politykę, jaką Wielka Brytania wobec nas w 1939 roku. To znaczy, powstrzymywaliśmy Rosję, którą nasze elity polityczne, niezależnie od barw, prawda, i tu jest taka zgodność między PiS-em a Platformą, uznały za jakiegoś rywala naszego strategicznego, nie przelewając własnej krwi, tylko mieliśmy państwo buforowe, bufor w postaci Ukrainy, która przyjmowała na siebie te ciosy, a my tylko dostarczaliśmy broń, prawda? W związku z tym była to taka klasyczna anglosaska polityka, walczymy do ostatniej kropli krwi naszych sojuszników. No niestety to jest cyniczne, można powiedzieć, straszne, ale od tego jest państwo, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom i ta polityka pod tym względem moim zdaniem była właśnie realistyczna przy swoim takim ogólnym założeniu, ale w szczegółach już moim zdaniem nie do końca. To znaczy uważam, że ta wojna, znaczy ta polityka, zapomnieli nasi przywódcy, że jednak polityka jest grą transakcyjną. To znaczy dano wszystko na piękne oczy, niczego nie załatwiwszy w Kijowie, licząc na to, że właśnie będą nam wdzięczni Ukraińcy. A wdzięczność, jak wiadomo, nie jest kategorią polityczną, bo w polityce liczą się tylko interesy. W związku z tym potem było wielkie zdziwienie, jak Zełenski wyszedł w ONZ-cie i powiedział, że Polacy w zasadzie grają w drużynie Rosji, pamiętasz?
Tak jest.
Chodziło tam jakąś blokadę zboża czy coś takiego i prezydent Duda rozłożył ręce bezradnie i powiedział: life is brutal. Nie spodziewałem się. Kto mógł się spodziewać, że oni będą tacy niewdzięczni? No cóż, powiem brutalnie, ta cała koncepcja, żeby Ukrainy jako naszego państwa buforowego była słuszna, aczkolwiek nie oznaczało to, że w ogóle nie można było im nic powiedzieć, bo efekt jest taki, że daliśmy wszystko, co mogliśmy dać, prawda? Oni nas w pewnym sensie wycisnęli jak cytrynę. Robiliśmy to oczywiście zgodnie z naszym interesem, żeby było jasne, bo lepiej jest to, żeby rosyjski imperializm wyżywał się na Donbasie, a nie gdzieś pod Przemyślem, prawda? Żeby rosyjskie armie nie stały na naszej granicy również na południu, no bo to by pogorszyło nasze położenie geopolityczne i po prostu utrzymanie bufora w postaci Ukrainy i najlepiej prozachodniej, antyrosyjskiej jest w naszym żywotnym interesie. Co nie zmienia faktu, że trzeba było negocjować i mówić: słuchajcie, my wam damy czołgi T-72, ale mamy do załatwienia to, to, to i to.
Zabrakło tego?
Oczywiście, że tego zabrakło, bo uważano, że to nie jest dobry moment na to, żeby o tym rozmawiać. Pogadamy później.
Czyja to wina?
Później, no, ówczesnych elit prezydenta Andrzeja Dudy i innych ludzi, którzy tą politykę w tą stronę kreowali. Uznawano, że potem się porozmawia, bo to nie jest dobry moment, bo ich Rosja dociska. No ale właśnie pod tym to polega, że jak ich Rosja dociska, to nasza pozycja, wiem, że to brzmi bardzo brutalnie i cynicznie, ale wszyscy tak prowadzą politykę na świecie. To wtedy nasza pozycja jest mocna. Obecnie, kiedy, czy po wojnie w ogóle, kiedy Rosja ich przestanie dociskać, a my już daliśmy wszystko to, co mieliśmy do dania, no to już po prostu nie mamy żadnego wpływu na nich.
Dosłownie na chwileczkę przerywamy dzisiejszy film, aby przypomnieć o ofercie partnera kanału, który działa ze mną już od wielu, wielu lat. Mowa o firmie Car Vertical. Często o niej możecie usłyszeć na moim kanale, ale nie bez powodu. Wspomniana firma przygotowała 30% rabatu dla widzów kanału na zakup raportu, w ramach którego możecie sprawdzić stan dowolnego samochodu po numerze VIN. Do wielu raportów dodawane są zdjęcia, a z kodem DUZY raport kupicie w specjalnej cenie. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu, ale jeszcze chcę wspomnieć o jednej niezwykle istotnej rzeczy, czyli o funkcji Marketplace. To właśnie za jej pośrednictwem możecie sprawdzić, czy cena za dany samochód jest okazyjna, rynkowa, czy może przeszacowana. Nowa funkcjonalność jest już dostępna na platformie i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Czego w tej chwili Polska powinna wymagać od Ukrainy?
Powiesz, że ja mam hopla na punkcie spraw historycznych, ale uważam, że jednak załatwienie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu jest jednak jakimś probierzem tych stosunków polsko-ukraińskich. Nie uważam, żeby z powodu spraw historycznych powinniśmy popełnić teraz samobójstwo, żeby było jasne, prawda? Ale dla mnie, jako też człowieka związanego rodzinie z ziemiami wschodnimi, kwestia tych cierpień naszych rodaków na wschodzie jest bardzo ważna i myślę, że to jest kwestia po prostu elementarnej ludzkiej przyzwoitości, żeby tym ludziom zrobić godny pochówek. Umierają ostatni potomkowie zabitych, zamordowanych na Wołyniu przez UPA i zaraz po prostu będzie za późno, zaraz to nie będzie miało sensu. W związku z tym uważam, że to jest taka pierwsza sprawa, którą należy załatwić.
Natomiast teraz sobie ciężko wyobrazić, biorąc pod uwagę, jak państwo jest rozwinięte, ile chcemy wydawać na obronność, gdy patrzymy też na nasze sojusze, gdy patrzymy na to, żeby faktycznie ta historia była tak trudna, jak w przeszłości, w razie ewentualnego niebezpieczeństwa. Sam zwróciłeś uwagę, że w tej chwili dołączyliśmy do grona, w cudzysłowie, cynicznych państw, które rozumieją politykę i wchodzą do wojny jako być może ostatnie. No tutaj praktycznie przez tyle lat spadło parę rakiet, nic specjalnego się nie wydarzyło. A gdy słyszysz, że Trump nawołuje do tego, by dołączyć do koalicji państw walczących w Iranie, wymaga tego od sojuszników z NATO, to myślisz sobie, poważny nacisk, pytanie, czy ulegniemy presji, czy jesteś przekonany, że nikt nie wpadnie na taki pomysł, aby eksportować to bezpieczeństwo poza granice kraju, jak to Marek Budzisz mówi?
Wiesz co, powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, powiedziałeś, że nic poważnego się nie stało. No jednak wspomnijmy o tej przypadku w Przewodowie, prawda? Dwóch polskich obywateli zginęło.
Oczywiście.
Ale to była rakieta ukraińska, rakieta obrony przeciwlotniczej. Kolejny taki przykład. Do dzisiaj te rodziny nie doczekały się słowa, przepraszam. Zełenski chyba, nie wiem, czy do dzisiaj chyba się upiera, że to była rakieta rosyjska, plus jakieś chociażby symboliczne odszkodowanie. To był koszmar. Całe szczęście coś takiego się już nie powtórzyło i te drony z kolei rosyjskie, które do nas wleciały, nikomu poważnej krzywdy całe szczęście nie zrobiły. I teraz tak, na czym polega problem z tym próbą wciągania sojuszników w wojnę w Iranie? Trump moim zdaniem wierzył głęboko, że powtórzy wariant wenezuelski. Czyli wiesz, wchodzimy, szybkie zwycięstwo. A jeżeli osiągasz takie szybkie zwycięstwo, to po co z kimkolwiek dzielić się chwałą? Prawda? Rozkład, bo gdyby wtedy zrobił to tak, jak powinien, czyli wezwał, nie wiem, zwołał NATO, zwołał swoich sojuszników, powiedział, że tu jest taki problem, trzeba to zrobić, no to gdyby to była taka operacja wielu krajów, no to musiałby się podzielić chwałą za szybkie zwycięstwo, więc nie chciał, tak? w przededniu tej wojny...
Czyli źle skalkulował.
Tak. W przededniu tej wojny również groził zajęciem Grenlandii, przypominam, rozwaleniem NATO w drobny mak, bo to by do tego się sprowadziło.
Teraz wspomina o Kubie z kolei, że tak, trzeba to państwo uratować.
No tak, ale chodzi akurat w tym oczywiście przypadku o stosunek do NATO i do swoich sojuszników. Mówił Trump w telewizji amerykańskiej, że sojusznicy Ameryki, między innymi Polacy, no bo my też tam byliśmy, dekowali się i trzymali z tyłu w Afganistanie, podczas gdy dzielni Amerykanie walczyli, co przypomnę, że 44 Polaków poległo na wojnie w Afganistanie, na którą poszliśmy z Ameryką. I teraz Trump, dopiero kiedy zaczęły się problemy i zobaczył, że źle skalkulował, że ta cała wojna mu się wymknęła spod kontroli, że mimo ostrzeżeń, że Iran zamknie ciśninę Ormus, zresztą wystarczyło, żeby Trump oglądał historię realną, to by wiedział, że zamknie, Trump to zignorował, no i teraz jest przerażony i wzywa swoich sojuszników, no bo jak, wiesz, owocami zwycięstwa nie chciał się dzielić, ale ryzyko klęski niech ponosi ktoś inny. Bo pamiętaj, dlaczego Trump potrzebuje państw NATO, żeby odblokować ciśninę Ormus? Bo nie chce wprowadzić tam amerykańskich okrętów, bo gdyby amerykański okręt zatonął, uderzony 100 dronami nawodnymi i powietrznymi irańskimi i amerykańskie telewizje by pokazały, wiesz, tonący okręt za 5 miliardów dolarów.
W kontekście jeszcze wojny z II światowej, gdy też pewien okręt zatonął, powiedzmy, i to jeszcze stworzyło pewną legendę na długie dekady.
Tak, ale zobacz, no to po prostu są wybory zaraz, tak? Midterms w Stanach Zjednoczonych, to by go kosztowało, w ogóle cena polityczna byłaby kolosalna za coś takiego, za taką katastrofę. I teraz, no to po co on potrzebuje tych Europejczyków? Niech te drony, niech te irańskie pociski spadają na okręty europejskie, tak? W związku z tym ewidentnie chce nas i w przenośni, i literalnie wpakować na minę, bo wiadomo, że to jest zaminowane, ten cała ciśnina Ormus. W związku z tym nie było to w żaden sposób konsultowane z państwami NATO. NATO jest systemem defensywnym i oczywiście tak, państwa NATO mają obowiązek odpowiedzieć we własnym zakresie, tak jak uważają, że to jest stosowne, bo tak brzmi artykuł 5 NATO, na przypadek agresji na któregoś z członków. W tym przypadku to Ameryka jest agresorem w tej wojnie, w związku z tym nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żebyśmy im pomagali. Czy teraz, czy Polska znajdzie się pod presją? Myślę, że już się znalazła, bo Marco Rubio, czyli szef Departamentu Stanu, już wydał taki nakaz amerykańskim ambasadorom w krajach sojuszniczych, żeby dociskali sojuszników, żeby pomogli. I my dysponujemy jednymi z najlepszych...
Czyli teraz pewnie w Warszawie też trwają jakieś rozmowy. Tak?
Oczywiście. I my dysponujemy, teraz to jest ciekawe, jednymi z najlepszych sił do walki z minami. Dysponujemy nowoczesnymi okrętami, niszczycielami min Cormoran. Mamy taki okręt dowodzenia takimi operacjami, to nazywa się kontradmirał Ksawery Czernicki. Mamy, nie wiem, no kilkanaście w sumie okrętów, które można by zaangażować w takie rozminowywanie, wyszukanie tych min, ich niszczenie, trałowce i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teoretycznie Warszawa to dobry adres, żeby pukać. Ja bym oczywiście powiedział nie, bo próba przekonywania, że skoro my pomożemy im ciśnienie Ormus, to oni nam pomogą z Rosją, nie ma na to żadnych gwarancji i tak polityka nie działa, bo to by, znowu wracam do tego, oznaczało, że Ameryka musiałaby zaciągnąć u nas dług wdzięczności i potem go spłacać. Po prostu tak to nie funkcjonuje. Ameryka będzie pomagała nam tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli uzna, że to leży w jej interesie. Nie ma żadnych innych. To jest jedyne założenie. Ale i tutaj chcę ci powiedzieć coś pocieszającego. Całe szczęście żyjemy w takim epoce, w której politycy histerycznie wpatrują się w słupki poparcia, tak?
A nastroje są prawicowe.
Nie, no nastroje są takie, żeby tam nie iść po prostu na tą wojnę. 65% Polaków jest kategorycznie przeciwko wysyłaniu jakichkolwiek naszych sił do Iranu. Nastroje z Polaków są takie, że nie kupują opowieści amerykańskiej, że to jest walka dobra ze złem, skoro u Ameryki walczy w tej wojnie Izrael, który raptem dopiero co zmasakrował 70 tysięcy ludzi w strefie Gazy i w tym tysiące po prostu dzieci i niemowląt. W związku z tym Polacy nie chcą iść na tą wojnę. Polityk, który by podjął decyzję o wysłaniu naszych sił tam, byłby po prostu w oczach opinii publicznej skończony i wyborców. I to nas ratuje w tej sytuacji, no bo politycy w takim systemie demokracji à la Polonaise, czyli takiej, że wszyscy nerwowo patrzą na słupki, co też myślą Polacy i prowadzą taką politykę, w tym konkretnym przypadku to nas ratuje przed zaangażowaniem.
Czyli jeśli mamy polityka z nazwiskiem u władzy, to powinniśmy być w miarę bezpieczni.
Nie możemy tam wysłać naszych okrętów, dopóki trwa konflikt. Jest jakiekolwiek ryzyko, bo cała ta awantura nie jest warta życia ani jednego Polaka.
Czyli do stabilizacji tak ewentualnie, już po wojnie.
Ale znowu, to samo co z Ukrainą. Nie za frajer, tak? Nie może być tak, że oni powiedzą, słuchajcie, no oczekujemy od was pomocy, a jak nie, no to my wam nie pomożemy w walce z Rosją, bo to jest po prostu śmieszne. Nikt nie może się łapać na takie, a Trump to mówi otwartym tekstem, tak? Już, sojusznikom. No my wam nie będziemy pomagali, skoro wy nam nie pomagacie w godzinie próby. W związku z tym, na przykład, możemy powiedzieć po wojnie, jak już nie będzie żadnego ryzyka i Amerykanie na przykład swoimi niszczycielami zapewnią ochronę powietrzną tych naszych trałowców, wyślemy po wojnie, jak nie ma ryzyka dla naszych marynarzy, ale prosimy tak, 100 tysięcy pocisków GMLRS, a najlepiej fabrykę postawić u nas do HIMARS-ów, pocisków. Prosimy takie systemy uzbrojenia, przede wszystkim dzielenie się technologiami wojskowymi, bo to jest kluczowe, prawda, żebyśmy nie byli od nich uzależnieni. Trochę to wojna w Iranie przykryła, ale jest obecnie w teraz, jak jedziemy maluchem po Krakowie, jest wielka afera w postaci tego, że Amerykanie nie zgodzili się na polonizację pocisków do HIMARS-ów. Przypomnę widzom, którzy nie siedzą tak w tych klimatach, HIMARS-y to jest polski program HOMAR, kupujemy od Ameryki 500 wyrzutni HIMARS-ów, to są takie wyrzutnie mobilne, z których się wystrzeliwuje artylerię rakietową, potężne pociski, i to miał być ten młot, którym my mielibyśmy w razie agresji uderzyć na przykład, nie wiem, w okręg królewiecki, prawda? Dzisiaj dowiadujemy się, że Amerykanie nie chcą się zgodzić, żebyśmy robili sobie sami do tego pociski, co oznacza, że kupujemy de facto szmelc, którego nie możemy użyć, bo w przypadku wojny odpukać, wystrzelimy pierwszą salwę, a potem prezydent Nawrocki będzie musiał zadzwonić do Trumpa i błagać go, tak jak Zełenski teraz, o pociski. A Trump powie tak, przepraszam bardzo, ale nie mamy na zbyciu, ponieważ akurat prowadzimy wojnę na Bliskim Wschodzie, albo bronimy Tajwanu, albo jeszcze gorszy scenariusz, mamy deal z Rosją przeciwko Chinom, prawda? Nie damy wam tych pocisków. W związku z tym te wszystkie pieniądze są wyrzucone w błoto. My musimy mieć zdolność do produkowania chociaż pocisków, żeby w przypadku wojny nie być uzależnionym od cudzych dostaw. Oczywiście uspokajam widzów twojego kanału, do wojny miejmy nadzieję, że nie dojdzie, ale szykujemy się zawsze na najgorsze, prawda? W związku z tym, jeżeli czegoś od nas Amerykanie chcą, no to my też mamy prawo żądać czegoś od nich. I to też nie jest tak, bo ja często słyszałem, my nie możemy być asertywni w rozmowach z Amerykanami, bo oni się obrażą. Przepraszam bardzo, jest odwrotnie. Partner, który nie stawia żadnych własnych żądań, nie próbuje realizować własnych interesów, jest pogardzany przez partnerów w międzynarodowej grze. Partner, który jest asertywny i wie, jakie są jego interesy, jest szanowany.
Będziemy musieli pojechać troszeczkę naokoło, bo jak widzisz, przed chwileczką skończył się bieg w Krakowie i kilka ulic jest zblokowanych, więc wybacz mi, że 10 minut później dojedziesz na miejsce, ale na pewno, no nie przypuszczałem, że tak dzisiaj miasto będzie wyglądało w niedzielę, jakby się jakiś mecz skończył.
Jest Wawel, to jest raz, co piękny mamy widok.
Nie najgorszy widoczek, tak.
Wisła w słońcu.
Pokażemy widzom może, bo...
Po drugie, naprawdę jest cudownie.
To wracaj do Krakowa. Częściej. Nie tylko przy okazji targów czy eventów.
A po drugie chcę ci powiedzieć, że w Krakowie chyba codziennie jest maraton, bo jak tu jestem, zawsze miasto jest zamknięte, bo ktoś gdzieś biega.
Tak jest. Albo jeździ na rolkach.
Jak ostatni raz byłem w Krakowie, dokładnie ten sam widok, to znaczy opatuleni w takie srebrne czy złote koce, tak? Takie tak. Ludzie idą termiczne z medalami. Mam wrażenie, że tu jest wieczny maraton. Bardzo wam współczuję.
Myślę, że też swego rodzaju maraton albo bardzo duże wyzwanie było i cały czas jest przed Jackiem Bartosiakiem. Jak zareagowałeś na te informacje dotyczące jego doktoratu swego czasu? Doktoratu, który został przygotowany pod egidą profesora Guralczyka, czyli powiedzmy dwóch twoich bliskich kompanów zaangażowanych w spór chociażby z profesorem Dudkiem, który też kiedyś był w moim programie.
Z Dudkiem? No proszę, nawet nie wiedziałem, że jeszcze Dudek w tym wszystkim funkcjonuje. Ja mogę powiedzieć tak, ja tej sprawy jakoś bardzo nie badałem, natomiast jedna rzecz mi się bardzo nie podobała, to znaczy jakaś taka eksplozja nienawiści pod adresem Jacka, bo to widziałem na X-ie, tak? Kiedy było to pierwsze orzeczenie w sprawie tego, że doktorat ma mu zostać odebrany i byłem naprawdę zniesmaczony tym, że ludzie po prostu nie potrafili powstrzymać się od takiego takiej dzikiej radości z tego powodu, że rodakowi powinęła się noga. I dodajmy, bo nie wszyscy znają tą sprawę, że sprawa w kolejnej instancji została anulowana. To znaczy Jacek jest doktorem i te zarzuty zostały odrzucone. Nie wiem, czy jeszcze będzie trzecia instancja, bo mówiąc szczerze...
Z tego, co słyszałem, tak.
To zobaczymy. Natomiast byłem absolutnie zniesmaczony tym, ilu ludzi nie posiadało się z radości i nie potrafiło tego ukryć. A potem, jak był ten odwrócenie tego wyroku, no to już nie widziałem, żeby ktokolwiek, nie wiem, wycofał się z tamtych poprzednich słów. Jacek Bartosiak jest jednym z najpopularniejszych gości historii realnej. Ludzie uwielbiają go słuchać. Olbrzymia ilość jego... To nie jest tak, że we wszystkich sprawach on ma rację, tak? Tak jak nie we wszystkich sprawach Zychowicz ma rację. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy otwarci na debatę, weryfikację naszych poglądów, ale w szeregu spraw, które Jacek Bartosiak mówił, miał rację. Pierwsza sprawa. Strategy and Future jest w ogóle takim środowiskiem, które mówi, bądźmy suwerenni, tak? I to mi się bardzo w nich podoba. To znaczy, myślmy samodzielnie. Nie jesteśmy skazani, żeby być pudłem rezonansowym Europy czy Ameryki. Jest trzecia droga dla Polski. Nie musimy być koniecznie wasalem. Możemy myśleć samodzielnie. Cała koncepcja wojny asymetrycznej. Prawda? Pamiętasz, Jacek mówił, słuchajcie, kończy się, tak upraszczając, era tam drogich czołgów, zaczyna się era tanich dronów. No zobacz, co się dzieje teraz w Iranie. Zobacz na cztery...
Zresztą Kosiniak-Kamysz ostatnio u Rymanowskiego zapytany, jakie książki czyta, odparł Jacka Bartosiaka. Widziałeś ten fragment?
Nie, nie wiedziałem tego. Ale nie jestem zaskoczony. Więc Jacek porywa ludzi. Jacka z zasługą jest to, że wprowadził geopolitykę po strzechy. Kiedyś Polacy znali się na medycynie, każdy Polak, i na piłce nożnej. Dzisiaj znają się na medycynie, piłce nożnej i geopolityce. W związku z tym jego zasługi bez wątpienia są olbrzymie. I znowu ja rozumiem, że Jacek Bartosiak może wzbudzać emocje wśród ludzi, którzy się z nim nie zgadzają. Ale to trochę tak samo już mówiliśmy wcześniej. To proszę napisać artykuł, w którym ktoś powie, że w tej i tej książce Jacek Bartosiak postawił takie i takie tezy. W tym i tym podcaście Strategy and Future postawił takie i takie tezy. I z całym szacunkiem do mojego adwersarza uważam, że prawda jest taka, taka, śmaka i owaka, bo inaczej inne wnioski wyciągam z tego samego materiału. I to jest normalna debata.
A zapowiadałeś Jacka Bartosiaka w tamtym okresie, gdy ten jego doktorat był podważany, jako doktora wciąż, czy po prostu wpisywałeś w nagłówku Jacek Bartosiak?
Nie, podpisywałem doktor, ponieważ zapytałem Jacka, jak to funkcjonuje i z perspektywy prawnej do momentu zamknięcia, bo często ludzie pisali, na przykład złośliwie, ja pisałem doktor, dzisiaj gościem będzie doktor Jacek Bartosiak, a ludzie pisali, moment, jaki doktor, prawda? Z perspektywy tego całego procesu, dopóki nie przejdzie to przez te wszystkie stadia, to Jacek jest doktorem. W związku z tym, no powiedziałbym, tak, była taka złośliwość ze strony tych internautów.
A zdradzisz, czy on bardzo przeżył ten moment tej próby dewaluacji jego dokonań, czy po prostu spłynęło to po nim?
To znaczy, no przepraszam bardzo, nie czuję się upoważniony do tego, żeby to mówić publicznie, no bo rozmowy moje z Jackiem na ten temat miały charakter prywatny.
Rozumiem.
No ale niech sobie ludzie dopowiedzą resztę. No nie jest na pewno przyjemnie, jak coś takiego człowieka spotyka.
No zdecydowanie. Ostatnimi czasy też innego twojego kolegę z kanału Historia Realna, czyli Jarosława Wolskiego, spotkała fala też nieprzyjemności w związku z odejściem z kanału Zero. Krzysztof Stanowski stwierdził, że jest to człowiek, który jako pierwszy opuszcza pokład, gdy cokolwiek się nie układa. Miał na myśli ten materiał dotyczący Rosji, życia w Rosji, przygotowany w formie takiego dokumentu filmu dokumentalnego emitowanego na kanale Zero. Znasz sprawę?
No muszę powiedzieć, że gdzieś omiotłem to wzrokiem, ale w tym przypadku muszę się zasłonić, po prostu nie wiedzą, nie wiem dokładnie o co chodzi.
Ale wiem, że intencje szczere, ale brzmi to jak...
Nie wiem, o co chodzi. Wiem, że Jarek prowadził, czy rozumiem, że już prowadził, tak?
Tam, już zrezygnował, tak.
Ten, ale mogę powiedzieć tak, wiem, że on rozkręca własny kanał Defense Channel i z tego, co wiem, skupia 100% sił na tym swoim projekcie i chyba takie są powody tego odejścia. Nie wiem, jakie są kulisy konfliktu Wolski-Stanowski. Z obydwoma panami mam dobre kontakty i muszę powiedzieć, że na przykład Jarek Wolski z kolei jest tym, co ci po początku powiedziałem, że trzeba mieć ten błysk w oku, ten ząb. Tak to jest. Takie coś takiego, co powoduje, że internauci, przepraszam, że no publiczność, tak, YouTube'a tego danego eksperta lubi. Bo oczywiście, żeby było jasne, Jarek ma gigantyczną wiedzę. Ja pamiętam te nasze rozmowy, pamiętasz, taki była formuła zegar. Ja go tak pytam.
Tak, zegar Wolskiego.
Ja go tak podkręcałem trochę, przyznaję, ale słuchaj, co to jest ta rakieta? I on zawsze wiedział, wiesz, ale nie na tej zasadzie, że on wiedział, że to jest rakieta tam średniego zasięgu.
Wszystko wiedział.
Tylko wszystko wiedział, jakie ma śrubki, na jakich jest podzespołach, jak to fruwa. I dotyczyło to powietrza, lądu, wody. Zawsze był po prostu kopalnią wiedzy. I również ze względu na to, że miał taką swoją osobowość, plus słynne łóżeczko Wolskiego, które się potem okazało balustradą schodów, spowodowało, że podbił po prostu serca publiczności. I Jarek jest właśnie przykładem kogoś, kto ma wiedzę i ciekawą, interesującą osobowość. W związku z tym też to chyba zagrało w tym jego sukcesie.
Oczywiście. A powiedz mi proszę, bo przywołałeś nazwisko Krzysztofa Stanowskiego, mówiąc, że masz dobre relacje także z nim. Czy on w jakikolwiek sposób starał się zaangażować ciebie do kanału Zero, do produkcji, które tam są emitowane? Kiedykolwiek była jakaś propozycja współpracy?
Wiesz co, to też są prywatne rozmowy między nami, więc nie czuję się upoważniony, żeby zdradzać. Ale za to mogę coś dobrego powiedzieć, bo ja staram się mówić o ludziach dobre rzeczy, jak pewnie zauważyłeś,
tak.
A nie mówię złych, bo po co w zasadzie. I o Krzysztofie Stanowskim mam dobre zdanie, bo wszystko, co niszczy poprzedni system i układ medialny, jest moim zdaniem pozytywne. W tym sensie, że Krzysztof Stanowski pokazał, że nie trzeba mieć za sobą gigantycznego korpo zatrudniającego, wiesz, dziesiątki tysięcy urzędników na stanowiskach, jakichś gigantycznych środków, żeby zrobić po prostu telewizję dużo ciekawszą, dużo fajniejszą niż te gigantyczne, wiesz, ośrodki medialne, w których dziennikarze, bo ja też patrzę jako, wiesz, członek naszego środowiska, są po prostu, pracują jak niewolnicy budujący piramidy faraona, tak? To znaczy ja poszedłem na swoje, ale wcześniej przecież pracowałem w wielu redakcjach, no może nie tak wielu, ale w kilku redakcjach i wiem, jak to wyglądało. Była to wspaniała przygoda medialna, poznałem fantastycznych ludzi, no ale jednak z owoców mojej pracy korzystali inni, prawda? Korporacje, co tu dużo mówić.
No nikt ci udziału za dobry artykuł nie da, no. Co najwyżej bloczek na obiad.
No nie, ale wiesz, no po prostu wszyscy muszą się wyżywić, tak? A jak idziesz na swoje, tak jak ty prowadzisz swój kanał YouTube, na którego psioczymy, na te algorytmy, na ten, no powiedzmy sobie też szczerze, on ma swoje minusy, że czasami no, do śmieszności doprowadza tą political correctness, tak, i to, że nie można tam jakichś słów używać, ale jest to platforma, która daje nam pewną wolność. Wolność właśnie od korporacji i podoba mi się, że Stanowski.
Co ja mam
taki...
zrobić teraz? Przepraszam, bo wszyscy stoją przed przejściem dla pieszych. Tak,
te panie trzeba puścić koniecznie. Ale do czego zmierzam? I Stano ma takie coś, co powiedział, taki fajny ciąg na bramkę. To znaczy on ma swój pomysł, realizuje to, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i wydaje mi się, że spora część niechęci wobec niego nie przez przypadek jest z tych tradycyjnych mediów, które widzą, że jest odpływ reklamodawców, odpływ zainteresowania od tych wielkich korporacyjnych mediów. Stąd, wiesz, takie projekty jak Fake YouTube, tak? Czyli że wielkie korporacje robią sobie podcasty i podszywają się pod niezależnych youtuberów, ale przyszłość należy do nas, więc bez wątpienia podoba mi się ta żyłka biznesmena Ustanowskiego i człowieka, który trochę rozszczelnia system.
Masz jakieś konkretne kanały na myśli z tego segmentu fake YouTube'owego?
Nie.
Kariera w dyplomacji czeka, ale ja nie zwracałem uwagi na to zjawisko w kontekście jakiegokolwiek problemu. Widzę, że to działa, że to funkcjonuje, że dany prezenter gromadzi wokół siebie rzesze wyznawców, a jednocześnie cały tam, powiedzmy, dom produkcyjny czy wielki portal za tym stoi.
Słuchaj, to ja powiem coś jeszcze, jak już tak sobie żartujemy, powiem coś jeszcze groźniejszego z perspektywy tych wielkich korpo. Zwracam się teraz do was, drodzy koledzy, którzy robicie takie rzeczy. Nie musicie.
Dokładnie, nie musicie.
Nie musicie, zróbcie to sami. To nie są wielkie środki, wielkie nakłady. Macie nazwiska.
My
wam pomożemy. Nie, za darmo kompletnie. Pomagałem wielu ludziom postawić kanały na YouTubie.
Jarkowi Morskiemu ja na przykład pomogłem w kontekście YouTuba, kiedyś nawet pokazując mu bezpośrednio. No bardzo dużo poświęciłem w początkowym etapie czasu, żeby go pchnąć. Bo ja pamiętam, że on podjechał jakimś samochodem dostawczym na pierwszy wywiad. I myślę sobie, jak to jest możliwe, że człowiek, który ma taką wiedzę, musi w tej chwili pracować jako przedstawiciel, mam nadzieję, że wielkiej tajemnicy nie zdradzam, i no w głowie mi się to nie mieściło, że on może nie mieć czasu, żeby coś zgłębić przez to, że musi po prostu zarobić na życie, więc moim obowiązkiem było to, już bez żadnych prowizji, nic od tego nie chciałem, przedsięwzięcia, tylko żeby właśnie ludzi, którzy są tego warci, w odpowiednich miejscach ulokować. No.
Bardzo ładnie z twojej strony, ja też pomogłem paru osobom postawić kanały, bo uważam, że to fajna droga, fajna ścieżka, wszyscy się pomieścimy na tym rynku, a zawsze fajnie, jak ktoś się wyrywa z takiej pracy, wiesz, korporacyjnej, podbijania karty i tak dalej, YouTube daje wolność, wielkie możliwości i jeszcze raz powtarzam, ci ludzie, którzy robią tego fake YouTube'a, mogą spokojnie ze swoimi nazwiskami usiąść i robić to samo w domu przy niewielkich nakładach, a po prostu nie będziecie dawali zarabiać sztabowi PR-owców, urzędników, a na końcu udziałowców, tylko będziecie pracować na siebie i swoje rodziny, więc chyba jest to fajna opcja. Polecam.
I też będziecie pozbawieni wszelkich ewentualnych nacisków, oczywiście, bo duże koncerny, duże korporacje w odróżnieniu od nas mają jakąś politykę i zależności jest sporo potencjalnie. U nas jest tych zależności dużo mniej, myślę.
Oczywiście, no słuchaj, to jest wolność również w sensie intelektualnym, pracy twórczej. Pytałeś mnie, dlaczego na mnie są takie ataki. No jeżeli jest człowiek X, tak, który funkcjonuje w jakimś układzie medialnym, który z kolei jest połączony z jakąś partią, tak, i on się budzi rano i ma pogląd inny w danej sprawie niż ta partia, no przecież wie, że on musi zmilczeć, prawda? Tak. Wiesz, że w najlepszym przypadku, a w najgorszym musi pisać wbrew własnym poglądom, a Zychowiczowi mogą naskoczyć. Nie mam, kto ma do mnie zadzwonić? Mogę się najwyżej powygłupiać na YouTubie i powiedzieć, nie Izrael, tylko państwo położone tam, gdzie chce, i mrugnąć do widzów. I wszyscy się z tego śmieją i jeszcze popularność się zwiększa, prawda? Ale nie mam takiej sytuacji, że ktoś mi powie, słuchaj, no wiesz, to jest temat, o którym nie można mówić. A jak pracowałem w mediach, to no różnie z tym bywało, co tu dużo gadać.
Zdarzało się czasami, że ktoś próbował na tobie wywierać wpływ, rozumiem, tak?
Tak, ale to czasami było takie wręcz śmieszne. No, mogę powiedzieć na przykład, że zrobiłem kiedyś wywiad Rzeczpospolitej ze świętej pamięci Szemachem Weissem, ambasadorem Izraela, który był kompletnie oderwany od tych naszych, wiesz, jatek politycznych. I jemu tam było kompletnie... kompletnie obojętne, kto tam rządzi, byle byliby mili ludzie i dobrze tam wszystkie się układały te relacje polsko-izraelskie. I nie zapomnę, jak zrobiłem z nim wywiad do plusa i minusa, w którym pada w pewnym momencie takie stwierdzenie. Byłem na raucie i spotkałem mamusię braci Kaczyńskich, Jadwigę Kaczyńską. Jezu, jaka to cudowna starsza pani. Przypomina mi moją własną mamusię z Drohobycza. A potem leci tam z czymś innym, nie? Ja mówię, no to nawet śmieszne. Tak jeszcze śmieszną, to taką polszczyzną specyficzną Szewach Weiss powiedział. No i zostałem, pamiętam, wezwany przez wiceredaktora Rzeczpospolitej ówczesnego. To były jeszcze czasy takiego, powiedziałbym, tak, układu politycznego wtedy niesprzyjającemu PiS-owi i powiedział, nie puścimy tego fragmentu wywiadu z Szewachem, bo on tam zrobił to i to, nie powiem tu brzydkiego słowa, kaczorom. Ja mówię, słuchajcie, że to jest w ogóle jakiś absurd, prawda? No i taką miałem śmieszną historię. Ale zdarzały się też takie sprawy, z tego co mi koledzy mówili, w drugą stronę oczywiście. Politycy czują się komfortowo w takiej sytuacji, w której są media nasze i wasze. I uważają, że jak za PRL-u jakieś redakcje powinny realizować ich linię. Zawsze mnie takie rzeczy po prostu odstręczały i brzydziły, bo dziennikarze, tak zostałem nauczony, powinni patrzeć politykom na ręce, powinni być apolityczni i równo, że tak powiem, traktować wszystkie strony tego sporu politycznego, chociaż oczywiście wszyscy mamy swoje poglądy, prawda?
Zgadza się. Musimy tutaj przepuścić pieszych. Już jesteśmy bardzo blisko miejsca docelowego. Piotrze, ja się bardzo cieszę, że ty masz taką niezależność i możesz cały czas realizować projekt we własnym zakresie, na własnych zasadach. A powiedz mi proszę, czy coś tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom przekazać? Myślę, że na to podsumowanie masz dobre 3 minutki, bo tyle pewnie będziemy jechali pod twój hotel.
To ja krócej mogę nawet, słuchaj. Oglądajcie Dużego w Maluchu, oglądajcie historię realną, bo w ten sposób wspieracie naprawdę niezależne media.
Ale przy okazji muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w najbliższym czasie będę też gościł, w kwietniu mamy nagrać wywiad z profesorem Guralczykiem. O co ty chciałbyś go zapytać za moim pośrednictwem? Może nie miałeś odwagi i schowasz się za moim parasolem i teraz masz szansę zadać to pytanie.
Dobre pytanie. Ja zawsze pytam pana profesora Guralczyka o to... Nigdy chyba nie miałem jakiegoś problemu, żeby go o coś zapytać. Wprost przeciwnie, zawsze z dużą cierpliwością pan profesor tłumaczy mi świat, ale... No dobrze, to zapytam w taki sposób. Gdybym miał wskazać 3 najciekawsze miejsca, które powinno się odwiedzić w Chinach, takie absolutnie odpowiedź, gdyby można było tylko 3 rzeczy zobaczyć i uwaga, zjeść tylko 1 chińską potrawę, jaka by to była?
Oj, boję się, że powie coś strasznego, ja nie jem mięsa i boję się, że w tym zakresie profesor straci w moich oczach.
Oj, przestań, ja na przykład kiedyś się dowiedziałem, że ulubioną potrawą Mao Tse-tunga był duszony boczek, słuchaj, co było dla mnie szokujące, bo myślałem, że właśnie kuchnia chińska jest lekką kuchnią opartą na warzywach, jakiś ryżu, a tu się okazuje, że nie.
Mimo moich preferencji kulinarnych zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji. Nie patrzcie na mnie przez pryzmat tego, co jem. Ja do Waszego talerza prawa sobie nie roszczę. Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, przemiłą przejażdżkę ulicami Krakowa. Jak widać, duży odzew społeczny na ulicach, sporo osób nas pozdrawia, macha,
tak jest.
Więc ten marketing przy okazji nagrania został zrealizowany. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas mijali i nam machali. W Krakowie dzisiaj cudowna pogoda, a ja chciałbym powiedzieć, że to już jest nas trzeci wywiad. Pięknie.
Czyli bardzo za parę lat może kolejny. Zobaczymy. Dzięki.
Do dyspozycji. Dziękuję.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.